Uważam to za zaszczyt i przywilej, że znowu po dłuższej przerwie mogę być wśród was. Muszę powiedzieć, że mi się stęskniło za wami. I cieszę się, że mogę być wśród was. Przynoszę pozdrowienia nie tylko od setek wierzących ludzi zza oceanu na Florydzie i w Chicago, ale także z naszego macierzystego zborku w Nierodzimiu, gdzie ostatnio zakotwiczyliśmy. Bracia i siostry, to przywilej, że możemy być zgromadzeni przy Bożym Słowie. Bracia prosili mnie, żeby po pewnej przerwie, w której mówiliśmy na temat powtórnego przyjścia, aby wrócić z powrotem do listu do Hebrajczyków. Omówiliśmy list do Hebrajczyków 1-10 i zrobiliśmy sobie przerwę po to, żeby to dobrze usiadło. Bo list do Hebrajczyków jest jednym z najtrudniejszych listów, jakie mamy w kanonie Nowego Testamentu. Właściwie co, to jest taki Boży pryzmat, w którym koncentrują się wszystkie tematy, które opisane są w listach od Rzymian aż do listu Judy. Przeczytajmy na początek jeden wiersz z 8 rozdziału. 8 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 1. Czytamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. I to jest wiersz kluczowy, jeden z wielu wierszy kluczowych. Jest w liście do Hebrajczyków wiele kluczowych wierszy. Ten jest takim wprowadzającym, mówiącym o tym, że przy wielu różnych tematach, które wyłaniają się w trakcie studium poszczególnych rozdziałów listu do Hebrajczyków, ten jest dominujący. Główną zaś rzeczą w tym, o czym mówimy, jest to, że mamy arcykapłana. Dlaczego? Ano dlatego, że ci wierzący ludzie, być może, że oni mieszkali w Judei, a być może, że to byli wierzący Hebrajczycy rozproszeni, jak to Piotr podaje, po różnych miejscach, Poncie, Kapadocji, wielu miejscach, gdzie byli wierzący Żydzi rozproszeni. Zbliżał się 70. rok. A w 70. roku, jak wiemy, została zburzona świątynia. I skończył się cały system religijny judaizmu. Skończyły się święta pańskie. W czasach Pana Jezusa to już nie były święta pańskie, ale święta żydowskie, jak to czytamy w Ewangelii Jana. Skończyło się składanie wszystkich ofiar. Skończyły się wszystkie urzędy, takie jak arcykapłani, kapłani, lewici. To się wszystko zakończyło. Natomiast w liście do Hebrajczyków brzmi jeden najważniejszy ton. Wszystko ze Starego Przymierza przeminęło, ale został Pan Jezus. Od czasów Aarona do Kajfasza było 84 arcykapłanów. Wszyscy przeminęli, ale został ten, który jest wczoraj, dziś i na wieki. Pan Jezus Chrystus, nasz arcykapłan, który wykonał swoje dzieło zbawienia, symbolizowane przez kapłaństwo Aarona. Było to kapłaństwo krwawe i to kapłaństwo zostało zapieczętowane krwawą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa złożoną na Golgocie. A potem Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba, skąd przyszedł i usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, aby kontynuować swoją służbę. Ale to już nie będzie służba kapłańska według porządku Aarona, która przeminęła, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, końcem prawa jest Chrystus, ale teraz Pan Jezus Chrystus wykonuje swoją służbę arcykapłana według porządku Melchisedeka. Jest to kapłaństwo bezkrwawe, ale jest to kapłaństwo, które trwa nieprzerwanie. W tamtych czasach kapłani mogli wykonywać swoją służbę od 25 roku życia do 50, a później odchodzili, jakbyśmy to powiedzieli dziś, do lamusa. Ale Pan Jezus Chrystus jako arcykapłan trwa na wieki i wykonuje swoją służbę arcykapłańską, wstawiając się za swój Kościół, za swoich odkupionych, za tych, których kupił swoją drogą krwią na Golgocie i wstawia się za nimi we dnie i w nocy. Wykonuje swoją służbę. I to jest główna rzecz, o której mówi list do Hebrajczyków. No a Duch Święty z kart poszczególnych rozdziałów listu do Hebrajczyków chciał przynieść też to poselstwo, które nieśli niewierzący Żydzi, które nieśli nieodrodzeni Żydzi, przywiązani do tradycji judaizmu, którzy nie uznawali Pana Jezusa jako Mesjasza. I tutaj z kart listu do Hebrajczyków rozbrzmiewa to pytanie. Czy wy czasem, chrześcijanie, za dużo nie opuściliście dla Jezusa? Czy czasem za dużo dla Niego nie opuściliście? I to jest pytanie, które dobrze od czasu do czasu sobie osobiście zadać. Czy my, jako wierzący ludzie, nie opuściliśmy za dużo dla Pana Jezusa? On opuścił chwałę niebieską. Zostawił wszystko, co miał. Zrezygnował z okazania na zewnątrz swojego majestatu boskiego. Paweł to w drugim rozdziale listu do Filipian nazywa kenosis. Mianowicie ogołocił się z Bożej chwały. Oczywiście ta Boża chwała w nim pozostała, ale on zrezygnował z okazywania jej na zewnątrz. I dlatego, kiedy umierał na krzyżu, to Żydzi nie widzieli w nim Mesjasza, ani Stwórcę, ani Boga, ale widzieli człowieka, który bluźnił, uważając się za Boga. A Pan Jezus wcale nie bluźnił, tylko był Bogiem. Nie przestał być Bogiem. a po wykonaniu dzieła zbawienia wrócił do tej chwały, którą miał u Ojca przed założeniem świata. Zostawił wszystko. Niczego na ziemi nie mógł nazwać swoją własnością. Jak wielcy ludzie w tym świecie umierają, to pamiątki po nich sprzedaje się za tysiące czy milionów dolarów. Po Mesjaszu nie zostało nic. Stare sandały, wychodzone po wioskach i miasteczkach Galilei, Samarii, Judei, a szata, którą miał, którą utkały i uszyły niewiasty galilejskie, i ta stała się własnością oprawców, którzy go pilnowali pod krzyżem. Nie miał nic, czego by nazwać mógł, co by mógł nazwać swoją własnością. Od żłobu do grobu. Nawet żłob nie był jego własnością, bo należał do właścicieli zwierząt, które się karmiły w tym żłobie. A grób też był przygotowany, oczywiście specjalnie, ale to był grób należący do Józefa z Arymatei. I jeśli powiesz, że zostawił dla Pana Jezusa za dużo, to przypomnij sobie, że On wszystko zostawił. A kiedy został przybity do krzyża, został opuszczony przez swój naród, przez swoich uczniów, a na końcu opuszczony przez swojego Ojca. Boże mój, czemuś mnie opuścił? A więc nieprawda, żeśmy dla Niego opuścili wszystko. Mamy takie sektory życia, które rezerwujemy ciągle dla siebie. List do Hebrajczyków to takie trzy tematyczne cykle. List do Hebrajczyków mówi o nadrzędności, o wzniosłości, o unikalności Pana Jezusa Chrystusa jako kapłana, jako arcykapłana, jako Zbawiciela, jako Boga, jako Mesjasza. I pierwszy cykl, któremu Duch Święty poświęca uwagę, to jest wyższość osoby Pana Jezusa Chrystusa. To są rozdziały 1 do 4. Ja to powtarzam, myśmy już o tym mówili, ale bracia i siostry, Rzymianie mieli taką bardzo ważną zasadę. Repetitio est mater studiorum. Powtarzanie jest matką studiów. Jak powtórzymy sobie kilkadziesiąt razy, to zostanie nam to do końca życia. Będziemy umierać, a będziemy to dobrze wiedzieli. Dlatego to dzisiaj powtarzam. Wyższość osoby Pana Jezusa. Rozdziały 1 do 4. A potem jest drugi cykl. Wyższość dzieła Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako arcykapłana. I to są rozdziały od 5 do 10. A potem jest trzeci cykl. Wyższość chrześcijaństwa nad tą religią, z której Żydzi wyszli. Wprawdzie religia żydowska była bardzo pociągająca, szczególnie dla oczu, szczególnie dla uszu, nawet dla nosa, bo kadzidła były każdego dnia wnoszone do świątyni. A więc była to religia dla zmysłów. Była to religia, która miała przyciągnąć człowieka do społeczności z Bogiem. A ta społeczność z Bogiem oczywiście była w jakiś sposób uosobiona przez przybytek, który najpierw był wystawiony przez Mojżesza na pustyni, a potem świątynia Salomona, a potem świątynia Zorobabela, odrestaurowana przez Heroda Wielkiego przez 46 lat. Wszystko było pociągające. Strój arcykapłana miał wszelkie przepiękne kolory. Tkana ta szata złotem. Na pierśnik wyroczny, na którym było umieszczonych 12 szlachetnych kamieni na pamiątkę 12 plemion izraelskich. Oczywiście to było wszystko przepiękne. To było wszystko pociągające. A wy? Wy zgromadzacie się gdzieś tam w kuchni, tam gdzie garki stoją na piecu. Nie macie arcykapłana, tylko macie w golfie takim zupełnie starym, w golfie macie takiego jakiegoś brata, który ani po polsku się nie umie wypowiedzieć. Gdzie wyście wylądowali? Gdzie wyście poszli? My to mamy kapłanów, my to mamy ofiary, przepiękne uroczystości świąteczne. Tak, myśmy poszli za tym, którego ziemia oceniła na 30 srebrników. Tak jak to jest opisane w 21 rozdziale drugiej Mojżeszowej. Jeśli wół zabodzie niewolnika, to właściciel wypłaci odszkodowanie w postaci 30 kawałków srebra. To nawet się nie opłacało nosić w kieszeni, bo to było za ciężkie. I Judasz się szybko zorientował, że to nie jest zapłata za wydanie Mesjasza. Ale tak świat ocenił tego, który zawisł pomiędzy niebiosami i ziemią, aby uratować ciebie i mnie. I właśnie w tej trzeciej części, gdzie jest opisana wyższość życia chrześcijańskiego, są opisane trzy najważniejsze cnoty chrześcijańskie, o których wspomniał apostoł Paweł w liście do Koryntian. Wiara, nadzieja i miłość. A więc w 11 rozdziale są czyny wiary, wytrwałość w nadziei, 12 rozdział i 13 rozdział trud miłości. Wiara, nadzieja i miłość. I właśnie ten ostatni cykl od 11 do 13 rozdziału rozpoczyna się od wiary. Dlatego, że wiara jest największą wartością na ziemi, która została darowana przez Boga człowiekowi. I dlatego Duch Święty w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale powiada: wiara to jest pewność tego, czego się spodziewamy. To jest przeświadczenie o tym, czego nie widzimy, ale do czego zmierzamy. Wiara to jest ręka, która uchwyci się czegoś, co jest niewidzialne. A przecież w ogóle wszystko, cokolwiek związane z Bogiem, wszystko jest niewidzialne. Bóg jest niewidzialny. Jego łaska działa w sposób niewidzialny. Oczywiście skutki i rezultaty tej łaski potem są widoczne w życiu wierzących ludzi. No i wiara, która jest Bożym darem, jest też niewidzialna. Kiedyś Krystyna Roy, jedna z najlepszych pieśniarek słowackich i autorka wielu wspaniałych książek, napisała taką pieśń. Któż tam nauczy wierzyć, gdzie się to głupstwem zda? Wierzący ludzie wierzą od początku do końca. Bo jeśli nie wierzysz, nie możesz mieć z Bogiem kontaktów. Bóg jest niewidoczny. Z Bogiem nie można mieć innej społeczności, jak tylko przez wiarę. I dlatego wiara jest tą najważniejszą rzeczą darowaną ludowi Bożemu. Dzięki wierze odbieramy wszystkie Boże obietnice. I tutaj Duch Święty pokazuje bohaterów wiary z czasów Starego Testamentu. Bardzo ciekawie są te osoby przedstawione. Ja oczywiście nie będę dzisiaj omawiał 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, bo by to nam zajęło sporo, sporo czasu i na pewno byśmy na obiad nie zdążyli. Tu jest tyle wspaniałych postaci, że można by każdej postaci poświęcić osobne rozważanie Słowa Bożego. Ale te pierwsze postacie to byli patriarchowie. Patriarchowie przedpotopowi, patriarchowie popotopowi, pierwsi opisani w 5 rozdziale Genezis, drudzy opisani w 11 rozdziale Genezis, a potem patriarchowie Izraela, czyli Abraham, Izaak, Jakub i jego synowie i na końcu Józef. I kiedy przyglądamy się tej całej przepięknej plejadzie tych patriarchów, o których pisze Duch Święty w pierwszej części 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, to zauważymy, że jest tu pewna ciekawa ciągłość myśli związana z Bożym planem zbawienia. Ja może tylko te najważniejsze osoby wymienię, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Duch Święty specjalnie wyselekcjonował niektóre osoby. To nie wszystkie osoby, które żyły wiarą w okresie Starego Testamentu. To są pewne wyselekcjonowane osoby. I tak Abel mówi o pojednaniu z Bogiem przez ofiarę. To jest pierwsza osoba. Ale właściwie wszystko zaczyna się w życiu człowieka dzięki pojednaniu z Bogiem przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. I Abel jest przepięknym obrazem tego. On złożył ofiarę i ta ofiara Bogu się spodobała. Ta ofiara była złożona z wiarą. Złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż jego brat. A więc pojednanie z Bogiem przez ofiarę. A potem występuje druga wielka postać Starego Testamentu, Enoch. O Enochu czytamy w pierwszych rozdziałach Genezis, że chodził z Bogiem. Enoch chodził z Bogiem. A więc z chwilą, kiedy ofiara Pana Jezusa Chrystusa przyprowadzi nas do społeczności z Bogiem, zostajemy ułaskawieni, przebaczone nam zostają grzechy. Dzięki złożonej ofierze Pana Jezusa rozpoczyna się drugi etap tego wielkiego dzieła zbawienia, mianowicie chodzenie z Bogiem. I Enoch tak długo chodził z Bogiem, aż zabrakło Enocha. To jest oczywiście przepiękny obraz starotestamentowy mówiący o tym, że Kościół dzisiaj chodzi z Bogiem i przyjdzie dzień, kiedy Kościoła zabraknie. I tu, i tam grupka ludzi zgromadzająca się i czytająca Słowo Boże pewnego dnia zniknie z ziemi. Co się stało z nimi? Nie wiadomo. Może UFO ukradło, albo jeszcze coś innego. Enoch chodził z Bogiem i Bóg zabrał go do siebie. I tak też Pan Jezus zstąpi z nieba i weźmie swoich do swojego domu, aby byli z Nim na zawsze. To jest druga piękna postać, Enoch, chodzenie z Bogiem. A potem jest trzecia postać, Noe. Noe, biedak, budował arkę. Całe szczęście, że miał wierzące dzieci i wierzące synowe, bo by musiałby sam ciężko pracować. Tak jak czasem się to dzisiaj zdarza. Panie Boże, zbaw moje dzieci, bo wszystkie moje dzieci są w świecie. Noe miał synów, miał synowe i razem z całą rodziną budowali przez 120 lat arkę dla zachowania. To było Boże ciekawe, Boże przewidywane miejsce ratunku, żeby ludzie mogli się ukryć. I okazało się, tak jak to w tej historii, którą brat przed łamaniem czytał. Jedni odeszli do handlu, inni odeszli do swojej roli i nie przyszli. Tak samo też blisko 120 lat Noe głosił, a ludzie mówili, zaraz, a co ty robisz? Na górze wybudowałeś statek i co? Do potopu nie było deszczu. Ludzie nie wiedzieli, co to jest deszcz. Dlatego, że mgła przychodziła, rosa niebiańska przychodziła i zraszała ziemię. Nie było normalnego deszczu. Pierwszy deszcz przyszedł, kiedy zaczął się potop. I Noe jest obrazem posłuszeństwa Bogu. 120 lat głosić i zero rezultatu. A jednak Noe był posłuszny swojemu Bogu. Dokładnie wszystko uczynił według Bożego rozkazu. A potem czwarta postać, Abraham. Abraham to jest człowiek, który jest typem oczekującego patriarchy. 25 lat czekał. 25 lat. Oczywiście przez ostatnie 10 lat trochę zabrakło tej cierpliwości. pomogli sobie z Sarą. I do dzisiejszego dnia jest konflikt pomiędzy Żydami i Arabami. Niedobrze pomagać Bogu, bo Bóg jest wszechmocny i On nie potrzebuje ludzkiej pomocy. Ale Abraham się srodze poparzył na tym, co zrobił. No, ale mimo wszystko jest obrazem oczekiwania cierpliwie na wypełnienie obietnicy. Pan Bóg mu powiedział, że ta cała ziemia od potoku egipskiego aż po Eufrat będzie do ciebie należeć. Ale kiedy umarła jego małżonka Sara, to z biedą miał kawałeczek poletka z jaskinią Mamre na pochówek swojej ukochanej żony. A ta cała przestrzeń, tysiące kilometrów, to, tak jak mówi Duch Święty w liście do Hebrajczyków, to była wizja przyszłości. Abraham umierał i nie doczekał się realizacji obietnicy dotyczącej ziemi. Doczekał się realizacji obietnicy przymierza i syna, dziedzica, ale w związku z ziemią nie doczekał się. Bracia i siostry, i my czasem tutaj na ziemi czekamy. Czekamy na przyjście Pana Jezusa. A później dowiadujemy się, że ten brat, ta siostra odeszli do Pana. Odeszli. Nie doczekali się realizacji obietnicy, że Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać swoich do siebie. I podobnie jesteśmy do Abrahama. Dlatego, że my oczekujemy na wypełnienie obietnicy, ale tutaj pod koniec 11 rozdziału jest powiedziane, że oni wszyscy, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Czy Pan Bóg nie dotrzymał słowa? Nie, tylko Pan Bóg ma swoje terminy. I w tych terminach On się utrzymuje. Pan Jezus przyszedł we właściwym czasie, aby umrzeć i przyjdzie po swój Kościół też we właściwym czasie. A więc Abraham jest obrazem oczekiwania na wypełnienie Bożej obietnicy. Jego syn Izaak jest obrazem synostwa. Wiedział o tym, że ma starszego przyrodniego brata, któremu na imię Ismael. I który na dobrą sprawę, według panującego w tamtych czasach prawa, powinien otrzymać podwójną część spadku i być dziedzicem po swoim ojcu. A Pan Bóg powiada do Abrahama, w Izaaku będzie twoje potomstwo ubłogosławione. I Izaak doczekał się tego, że jako drugi syn, jako syn, który według panującego w tamtym czasie prawa właściwie nic nie powinien dostać. Powinien dostać jedną z części, które przysługiwały kolejnym potomkom, jakby ich nawet nie wiadomo ile było. A jednak Izaak jest obrazem synostwa. On chodził z Bogiem. Nie mógł się doczekać na potomstwo i modlił się i Pan Bóg darował mu potomstwo. I to dwóch synów naraz. A więc Izaak jest obrazem synostwa. I dlatego też i w Słowie Bożym jest mowa o tym, że Boże dzieci zostały przysposobione za synów. Bóg nie wstydzi się ich to znaczy wierzących ludzi, nazywać swoimi dziećmi, swoimi synami. A teraz Jakub. No, Jakub to wiemy, no, trochę na początku próbował rozpychać się łokciami, ale Pan Bóg to wszystko obrócił ku dobremu i wprawdzie musiał na obczyźnie przebywać 20 lat, w czasie których ciężko pracował i, jak to mówi Słowo Boże, 10 razy jego teść Laban zmieniał mu zapłatę. A jednak służył wiernie i po 20 latach Pan Bóg się ukazuje Jakubowi i mówi: tak jak ci kazałem iść do Haranu, tak teraz wrócisz do ziemi ojców i będę ci błogosławił we wszystkim, do czego przyłożysz swoje ręki. Bracia i siostry, służba Jakuba jest bardzo ciekawą zachętą dla wierzących ludzi. Nieraz nam się może zdarzyć, że zamiast zachęty do służenia, to usłyszymy niechętne słowa: a ty to ani na kaznodzieje się nie nadajesz, ani na nic, do niczego jesteś. Czasem się tak może zdarzyć Bożemu dziecku, ale pamiętajmy o tym, że nasza służba to nie jest służba dla ludzi, ale to jest służba dla naszego Pana. Dlatego, że On przyszedł tutaj na ziemię nie po to, aby Mu służono, ale aby służyć. I również powiedział, że powinniście naśladować mnie. Tak jak ja służyłem całe moje życie, tak i wy służcie całe życie Twojemu, waszemu ludowi. I to jest nasze powołanie, służyć ludowi Bożemu. Nawet jeśli nie spotkamy się z jakąś zachętą, a wiecie o tym, że każdy wierzący człowiek, nawet najlepszy, nawet najbardziej uduchowiony i ubłogosławiony w różne dary, każdy wierzący człowiek potrzebuje ludzkiej zachęty. I to też jest potrzebne. To jest potrzebne. Ja czasem przyjeżdżam do jakiegoś zboru i maleńki zborek i siostra gra na pianinie. Jak jej to wychodzi, tak wychodzi. Ale gra. Graj dla Pana. Śpiewajcie dla Pana. Usługujcie tym darem, jaki posiadacie. Dlatego, że to jest w oczach Bożych niesłychanie ważna rzecz. A więc nasza służba nie jest po to, żeby otrzymać tu na ziemi nagrodę, bo Pan dwa razy nie nagradza. Jeśli tu otrzymamy na ziemi nagrodę, to nie spodziewajmy się tej nagrody przed bemą. A więc czasem możemy tylko być zniesmaczeni. Możemy czasem być możemy stracić otuchę. Możemy nie mieć dalszej pasji do służby. A jednak pamiętajmy o tym, że służymy Bogu żywemu i prawdziwemu. I nasza służba musi być aż do końca dni. I to jest właśnie obraz Jakuba. No i zostaje nam jeszcze jeden z patriarchów opisany tutaj, Józef. Józef w wieku 17 lat został sprzedany nawet nie za 30, ale za 20 srebrników. Został sprzedany do Egiptu. i dostał się do Egiptu i spędził 13 lat swojego życia aż do roku 30. Gdzie? W więzieniu. Za co? Za nic. I psalm 105 mówi, że ściśnięto jego ręce żelazem aż do czasu, kiedy mowa pańska wyzwoliła go. I w jednym dniu z więzienia w odświętne szaty przed tron Faraona. I to jest perspektywa, która czasem może się zdarzyć wierzącym ludziom. Pamiętamy, był jeden taki wielki człowiek, który większą część swojej służby dla Pana Jezusa Chrystusa spędził w więzieniu. Ja nie mówię o apostole Pawle, ale był to Boży człowiek w historii Kościoła, który spędził większą część swojego życia w więzieniu. Tylko dlatego, że usługiwał innym. Ale zasłynął tak, że pierwsza książka, która została przetłumaczona po wojnie na język polski, to była książka Wędrówka pielgrzyma Baniana. Potem jeszcze raz jego książka została przetłumaczona i mamy ją też. I Banian był człowiekiem, który wykonywał swoją służbę dla Pana Jezusa Chrystusa i mógł się zaprzeć wiary w Pana Jezusa i wypuszczono by go z więzienia. Ale on spędził, pomimo tego, że miał żonę i dzieci, spędził prawie do końca życia w więzieniu. Ale napisał sporo książek. Dwie wydane w języku polskim. Wędrówka pielgrzyma i Dzieje ludzkiej duszy. Bracia i siostry, czasem zdarza się, że wierzącym ludziom przytrafi się dola Józefa. Ale w tym wszystkim Pan Bóg wykorzystuje okoliczności życia tak, że pobyt wierzącego człowieka w takiej trudnej sytuacji przyniesie chwałę Bogu. Apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Filipian napisał tak. Czy wiecie o tym, że moje uwięzienie posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii? Kilka lat spędził w więzieniu najpierw z wolnej stopy, pierwsze 2 lata w Rzymie, a potem został po raz drugi uwięziony i stracony. Ale apostoł Paweł, ponieważ był obywatelem rzymskim, miał prawo pierwsze 2 lata spędzić w takim domowym więzieniu. Ale jeden warunek był mu niestety zasądzony. Mianowicie musiał mieć przy sobie żołnierza rzymskiego, z którym był skuty kajdankami. Ale sobie możemy wyobrazić żołnierza rzymskiego, który przez 24 godziny na dobę towarzyszył Pawłowi. Co 8 godzin zmieniała się warta. I następni słyszeli Ewangelię. I pod koniec listu do Filipian apostoł Paweł powiada: ja wam przekazuję pozdrowienia od wierzących ludzi z cesarskiego domu. Bo tam w cesarskim domu były koszary wojskowe. I żołnierze, którzy byli skuci z Pawłem, mieli możliwość się nawrócić i mieli możliwość słyszeć Ewangelię. Wiecie, bracia i siostry, Pan Bóg potrafi trudne okoliczności życia wykorzystać dla swojej chwały. Dlatego, że w 8 rozdziale, z którego brat Grzegorz przed nabożeństwem cytował przepiękny fragment, powiada apostoł Paweł, że Bóg współdziała ku dobremu z wierzącymi ludźmi we wszystkim, nawet w złych rzeczach. Bracia i siostry, czasem spotykają nas trudne chwile. Czasem chciałoby się zapytać, dlaczego? Lepiej nie pytać, dlaczego. Bo czasem do końca życia możemy nie usłyszeć odpowiedzi, dlaczego. Ale ta wspaniała Boża tkanina, którą Duch Święty tka w życiu każdego Bożego dziecka, a my widzimy tylko lewą stronę. Tam są supły, tam są kawałki nici czy wełny i w ogóle nam się wydaje, że to do niczego. Ale przyjdzie dzień, kiedy Pan Bóg nam pokaże tą prawą stronę i okaże się, że to jest przepiękne dzieło. Oczywiście nie dzieło, którego myśmy dokonali, ale którego dokonał Duch Święty w życiu Bożych dzieci. A więc list do Hebrajczyków, 11 rozdział, ma stanowić zachętę dla wierzących ludzi. Jakiekolwiek będziecie mieli okoliczności, pamiętajcie, że Pan Bóg jest z wami i obiecał, że będzie wam błogosławił. A nasz cudowny Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, nasz niebiański arcykapłan powiedział, a ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia wieku. Nie co drugi dzień, ale po wszystkie dni. A więc będzie tu z nami, a później po nas wyjdzie nam naprzeciw. Dobrze o tym wiedzieć, że nie jesteśmy pozostawieni własnemu losowi. Boża ręka prowadzi, Duch Święty pociesza, Pan Jezus Chrystus orędaje, po to tylko, abyśmy mogli do końca niewzruszenie służyć Jemu, pomimo tego, że będą różne przeciwności życia. Nie spodziewajmy się, że tu na ziemi będzie wszystko szło jak po maśle. Pan Jezus przeżywał trudności, apostoł Paweł przeżywał trudności, pierwsi chrześcijanie podobnie i nie inaczej będzie z Bożymi dziećmi dzisiaj. Bo jeśli mnie to spotkało, mówi Pan Jezus, no to sługa musi przeżywać to samo. Bracia i siostry, niech to będzie zachętą do naszego wiernego naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. Może do przyjścia Pana Jezusa nie skończymy 11 rozdziału. To tam skończymy to daleko lepiej. A tu w Jego mocy i w Jego imieniu i w Jego duchu wykonujmy tak, aby to było ku Jego chwale aż do końca dni naszych. Amen.